Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam Państwa. Wspólnie z wiceprezesem Tomaszem Wesołowskim zapraszamy na konferencję. Bardzo dziękujemy, że Państwo skorzystaliście z naszego zaproszenia. Cel tej konferencji jest chyba dobrze znany. To odpowiedź na kłamstwa szerzone przez jednego z kandydatów na urząd prezydenta. Nie tylko jednego, bo widzę, że już pojawiają się następne kłamstwa u innych kandydatów wobec naszej spółki i naszego zarządu. Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji co do naszych kompetencji w zarządzaniu NPK, chcielibyśmy się na początku Państwu i mieszkańcom miasta przedstawić. Panie wiceprezesie, proszę jako wiceprezes o pierwszy.
Ja o sobie, moi drodzy Państwo, muszę powiedzieć, że jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej na kierunku mechanicznym, pojazdy, samochody, łącznie z zarządzaniem, które też tam zrobiłem. Prowadziłem swoją działalność przez 10 lat szkoleniowo, doradczą, zwłaszcza dla firm transportowych. Sam pracowałem też 10 lat w firmie transportowej, gdzie w międzyczasie też udało mi się robić różne uprawnienia, między innymi zawodowe prawo jazdy i w każdej chwili możemy autobusem, czy ja, czy prezes wsiąść i wykonać jakiś przewóz czy przejazd. Dodatkowo też mam uprawnienia do zarządzania firmami transportowymi. Mam certyfikaty kompetencji zawodowych zarówno dla przewozu osób i rzeczy. Jestem aktywnym instruktorem nauki jazdy w kategorii między innymi D, czyli dla kierowców autobusów. Jestem też egzaminatorem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Na tych konferencjach, na egzaminowaniu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników. Jestem też egzaminatorem w Urzędzie Marszałkowskim dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne, więc te uprawnienia myślę, że coś na temat mojej fachowości powinny znającym temat powiedzieć.
Obecnie
też jestem wykładowcą w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kierunku transport i logistyka. Przygotowuję się do otwarcia przewodu doktorskiego z kierunku najwyraźniej komunikacja miejska. Wykładam tam transport i logistykę w Akademii Sądeckiej. Myślę, że podniesienie tych kwalifikacji też powinno pomóc spółce, żebyśmy jak najlepiej tutaj działali.
To wszystko?
Wszystko, myślę, że
Szanowni Państwo,
wystarczy.
Może. Jeżeli chodzi o moją skromną osobę, to ja również jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej, Wydziału Mechanicznego. Przez 25 lat prowadziłem firmę transportu międzynarodowego. Zajmowałem się oprócz tego jeszcze wiele innymi działalnościami. Jestem znany również jako gastronom, jako moja druga firma zajmowała się gastronomią, zajmowała się również reklamą na terenie miasta, stąd ludzie też mnie znają, ale głównie przez 25 lat prowadziłem firmę transportu międzynarodowego. Również posiadam, tak jak mój zastępca, posiadam wszystkie certyfikaty kompetencji zawodowych w przewozie zarówno osób, jak i rzeczy. Wcześniej mi było potrzebne rzeczy, teraz potrzebne osoby do przewozu osób. Posiadam również dyplom ministra Skarbu Państwa uprawniający mnie do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wspólnie z wiceprezesem przez ostatnie 7 lat zasiadaliśmy w komisjach, które egzaminowały do zawodu kierowców kategorii C i D. Było to o tyle ważne, dlatego o tym mówimy, było to o tyle ważne dla naszej spółki, że mieliśmy bezpośredni dostęp do kandydatów, którzy zdali na kategorię D. Czyli mówiąc krótko, po egzaminie, jeżeli dany osoba zdała egzamin z wynikiem pozytywnym na kategorię D, ja od razu włączała mi się taka akcja werbunkowa. Czyli wręczałem swoją wizytówkę, i zachęcałem do pracy w naszym przedsiębiorstwie. Przypomnę tylko, że w 2019 roku, jak tu przyszedłem, pracowało 12 kobiet jako kierowca, w charakterze kierowcy. Obecnie jest to 26 pań. To też jest jakaś nasza zasługa. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że jako jedno z nielicznych MPK-ów, tak to nazwę, czyli przedsiębiorstw świadczących usługi transportu publicznego, jako jedno z nielicznych nie mamy żadnego problemu z niedoborem pracy w charakterze kierowcy. Nawet mamy nadmiar. Są złożone podania, czyli jak naturalnie kierowcy odchodzą na emeryturę, my mamy już w kolejce oczekujących na ten. To są nasze działania, to był ten nasz, ta nasza możliwość, ten nasz spryt, który razem z panem wiceprezesem żeśmy mogli wykorzystać dla dobra tej spółki. Oprócz tego przygotowania, szanowni państwo, teoretycznego, bo to jest przygotowanie teoretyczne, te dyplomy, certyfikaty, posiadamy również, jesteśmy również, uważam, bardzo dobrymi praktykami. Szanowni państwo, posiadamy bardzo, bardzo rzadko spotykane prawo jazdy. To prawo jazdy to są wszystkie kategorie, jakie są możliwe do uzyskania pojazdów poruszających się po naszych drogach. Łącznie z uprawnieniami do wykonywania zawodu. Jest to nam niepotrzebne, bo nie jesteśmy zawodowymi kierowcami, ale jest to bardzo pomocne, bo jeżeli mamy jakiś problem z autobusem, to zawsze wiceprezes czy ja wsiadam z kierowcą, jedziemy i szybko ten problem rozwiązujemy, bo różnie z tym bywa. Szanowni państwo, to może nie było takie chwalenie się, kim jesteśmy, jakie posiadamy certyfikaty czy uprawnienia, tylko chcieliśmy się przedstawić i zadać takie pytania. Czy te przedstawione przez nas certyfikaty, uprawnienia, dyplomy nasze, wykształcenie, nasze doświadczenie według państwa jest wystarczające do prowadzenia tej spółki? Ja zadaję takie pytanie bez odpowiedzi. Niech to ocenią mieszkańcy, bo jest nam bardzo przykro słyszeć o jakichś niekompetencjach z naszej strony. Zresztą również bronimy się pracą, którą zaraz w slajdach przedstawimy. Teraz zapraszam państwa do obejrzenia naszej prezentacji. Proponuję taką formułę, że po każdym slajdzie, jeżeli by było coś niezrozumiałe, to proszę, ale o krótkie pytania, bo tych slajdów jest chyba 17, a nie chciałbym zanudzać czy zajmować czas. Więc slajd numer 1. Proszę, po prawej stronie, zostaw Tomku jeszcze to, po lewej stronie to jest 2018 rok, po prawej stronie to jest 2023. To jest takie porównanie, co było, co zastaliśmy, a co jest. Poproszę o slajd numer...
Mogę pytanie jedno?
Tak.
Tak jest celowy zabieg, że czerwone to jest piekło, a to jest niebo?
Nie, to nie ma znaczenia. To tak wyszło kolorystycznie. To nie ma żadnego znaczenia. Więc proszę państwa, aktywa spółki. W 2018 roku były one na poziomie 20 milionów. Teraz są na poziomie 47 milionów. Bardzo dobrze wiemy, co to są aktywa. To jest pozycja w bilansie świadcząca głównie świadcząca o majątku firmy, czyli majątek firmy został podwojony. W skład majątku wchodzą budowle, cała infrastruktura i wchodzą również pojazdy. Poproszę o następny slajd. Są jakieś pytania? Chyba to jest oczywiste. Kapitał własny w 2018 roku 7 milionów 200 tysięcy, w 2023 roku 14 milionów, ten też podwojony. Proszę następny slajd. Szanowni państwo, dużo mówi się o finansach MPK, o zadłużeniu spółki. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, 18-19 rok, dlatego ja łamię na 19 rok, bo ja objąłem stanowisko 1 kwietnia 19 roku, więc coś jest na koniec 18 roku, a coś jest może na 31 marzec 19 roku. Zadłużenie MPK, w ogóle definicja zadłużenia, bo może często ludzie wypowiadający się na temat zadłużenia w ogóle nie wiedzą, co to jest zadłużenie. Więc zadłużenie, szanowni państwo, jest to suma wszystkich zobowiązań spółki, jakie spółka zaciągnęła na dany dzień. Czyli umowy leasingowe, umowy kredytowe, poręczenia, najmy i tak dalej. To są wszystkie zobowiązania. Więc proszę państwa, w 18 roku zadłużenie spółki MPK było na poziomie 3 756 616 dokładnie złotych. Na to składał się kredyt inwestycyjny na zakup autobusów i spółka wzięła na termomodernizację tego budynku, chyba w 16 roku kredyt 230 tysięcy. Daje to łączną sumę 3 756 000. Na dzień dzisiejszy, znaczy na 31 grudzień to było robione, zadłużenie spółki jest 3 527 990 zł. Na to zadłużenie składają się umowy leasingowe, 4 na autobusy CNG, które zakupiliśmy, 2 autobusy mini, tam jest taki samochód dla elektronika Toyota i chciałbym taką rzecz wyjaśnić przy naszym zadłużeniu. Nam dołożono dodatkową działalność parkingi, obsługa strefy płatnego parkingów w mieście. I na to, żeby kupić nowe parkomaty, spółka zaciągnęła w 2022 roku kredyt w wysokości 850 tysięcy. Czyli szanowni państwo, jakbyśmy porównywali zadłużenie spółki z 18 roku do 23 roku, a wyłączylibyśmy parking, przecież wtedy w 18 roku spółka nie prowadziła strefy płatnego parkowania, to nasze zadłużenie byłoby 2 600 tysięcy. Czyli szanowni państwo, 3756 w 18 roku, 3500 po odjęciu kredytu, który musieliśmy wziąć, bo musieliśmy zmodernizować strefę płatnego parkowania w mieście. Kredyt był, wtedy zadłużenie byłoby 2 600 000. Czy do tego są jakieś pytania? Bo bardzo dużo niejasności. Jakie to miasto, spółki są zadłużone? Na przykładzie MPK. Mniejsze zadłużenie spada. A, jeszcze jedno. To zadłużenie teraz w 2023 roku jest konsekwencją wzięcia tego kredytu w 18 roku. My go spłacamy. Gdyby ten kredyt nie był wzięty, to w ogóle byśmy nie mówili tutaj o zadłużeniu. Szanowni państwo, stan konta. Przyszliśmy do spółki, na koncie było 3 206 000 12 zł. Na 31 grudzień stan naszego konta to prawie 9 milionów złotych. Fakt jest faktem, skąd się wzięło to 9 milionów. Prezydent Ludomir Handzel bardzo poważnie podchodzi do umowy zawartej, którą MPK ma zawartą z miastem i w terminie reguluje należności, czyli 31 grudnia przychodzą pieniądze za ubiegły rok, bo tak, znaczy to jest ostatni dzień zapłaty. Zazwyczaj pod koniec grudnia te pieniądze się pojawiają na koncie spółki. W chwili obecnej stan naszego konta to jest około 5 milionów złotych, tyle mamy. No bo musieliśmy wypłaty poczynić i różne inne rzeczy popłacić. Czy tu są jakieś pytania do tego slajdu?
Tak, skoro stan konta jest tam wysoki, się zwiększa, dlaczego spółka co jakiś czas sięga po dodatkowe środki finansowe z budżetu miasta?
Nie rozumiem w ogóle tego pytania. Spółka nie sięga po żadne dodatkowe...
Po prostu, nie było takich uchwał budżetowych, które przekazywały środki na MPK?
No proszę pana, to była zapłata za wykonaną usługę.
Rekompensaty, tak?
Ale tak.
Były też dokapitalizowanie dla spółki.
To nie.
To już... za chwilę na następnych
wie pan, to na... zobaczy. Tak, ja panu wytłumaczę. Rekompensata może być zapłacona w różnych formach. Może być zapłacona jako podniesienie kapitału, jako nawet aport rzeczowy. To też jest rodzaj rekompensaty. Ale to nie ma nic do rzeczy teraz ze środkami pieniężnymi, które są. Te środki pieniężne, które były na koncie, są zapłatą za normalną, wykonaną usługę transportową.
Zaraz
tam wyniknie następny. Poproszę następny slajd. Szanowni państwo, jak można tak jak gdyby sprawdzić, to jest który numer slajdu?
5.
W jaki sposób możemy pokazać, wykazać się, jak zarząd MPK jest efektywny, jak efektywnie zarządza spółką? No słuchajcie państwo, 80%, nie może być więcej, naszej podstawowej działalności to jest transport publiczny. Zostaje tylko te 20%, nie możemy tego przekroczyć, to jest ta nasza działalność uboczna. Tego trzeba pilnować, bo byśmy stracili charakter podmiotu wewnętrznego. To jest bardzo ważne, wtedy tracimy jako przedsiębiorstwo wszystkie przywileje. Czyli my w tych 20% możemy czerpać zyski z pozostałej działalności. I tu na przykładzie jest pokazane, w jakim w 18 roku zarząd uzyskał 601 tysięcy zysk z pozostałej tej działalności, a my za 23 rok już są dane, mamy 900, prawie 30 tysięcy. Chciałbym nadmienić, że w tamtym roku, już zniknął ten slajd, ale w tamtym roku były dane podawane za 22 rok, to było 1 300 000. Teraz troszeczkę spadł ten zysk, ponieważ zarząd podjął decyzję o wykańczaniu pomieszczeń pod nowego najemcę. Wprowadziła nam się straż pożarna, tam potrzebne były inwestycje i tam musieliśmy szybko te środki przekierować, żeby teraz od straży pożarnej pobierać niemałe pieniążki tytułem pobytu dzierżawy na naszym terenie. Czy do tego są jakieś pytania?
Na czym jest dodatkowo zarabiać oprócz straży pożarnej, jak mniej więcej?
Wszystko jest wymienione.
Największy zysk spółki czerpiemy z najmów. Tu jest bardzo duża infrastruktura na bazie, którą my wynajmujemy. Około 800 tysięcy złotych zbieramy z najmów. Tu nie ma dużych kosztów, bo koszty to jest tylko amortyzacja budynków. Zazwyczaj oni się rozliczają licznikami swoimi, mają swoje podliczniki energetyczne. To tylko remonty i amortyzacja. Więc tam jest generowany zysk na poziomie 600-700 tysięcy. A resztę to jest reklama na autobusach, to jest odprawa prywatnych przewoźników na dworcach autobusowych, to jest usługi warsztatowe, pogotowia technicznego, sprzedaż paliwa i, no i działalność parkingowa nasza. Taki zysk wypracowaliśmy za 23 rok.
Jeżeli mogę jeszcze pytanie do tego, dlaczego to zestawienie jest tylko 18 i 23 rok? Czemu to nie jest w jakimś okresach, na przykład przypadającym dany zarząd, albo jeżeli pan to porównuje, jeżeli chodzi o prezydenturę, czemu to nie jest tyle lat, których ewentualnie adekwatnie by było pokazać jakieś tam statystyczne dane większe, szersze?
Już panu mówię, slajdy mają być przejrzyste. To ma być pokazane 18 rok, bo ja odpowiadam za co? Ja odpowiadam za od 19 do teraz. Ja zastałem coś takiego, ja przyszedłem takie dane i takie pokazuję. Jeżeli pan chce znać, jakie były zyski z działalności w 17 czy 16, czy nie wiem, w którym roku tam, to proszę się zapytać informacji. My udzielimy tą informację na piśmie, nie ma problemu.
Tak, ja w ogóle sobie znakę, tylko mówię, że pod kątem pewnych danych te dane są zupełnie niemiarodajne, ponieważ porównujemy rok do roku i nie za bardzo wiem, z czego to porównanie wynika. Jakie konkluzje tego, że są takie...
Z momentu przejścia nowego zarządu do spółki.
Z momentu zakończenia poprzedniej pracy zarządu porównujemy
i teraźniejsze.
Dobrze, tylko moje pytanie, czy to jest suma jakaś za 18 rok, jest pokazana suma?
Nie, to jest zysk za jeden rok, za jeden rok 18. Tak samo jak jest zysk... Tak samo jak tu zysk jest 23. Widzi pan, jeżeli bym chciał tu z prezesem pokazać, że zysk był większy, to byśmy dali rok 22, w 22 roku ten zysk był 1 300 000. Ale skoro ma być 23, to daliśmy 900 tysięcy, bo taka jest prawda. A w 22, przypominam, było 1 300 000 czystego zysku. Jeszcze, szanowni państwo, ten zysk wypracowany przez nas jest nam minusowany, mówiąc krótko, zabierany w rekompensacie. Czyli my ten zysk, to nie jest zysk, który zostaje nam w firmie. Ten zysk jest inminusowany w rekompensacie. Czyli jak rekompensata jest dopłata, załóżmy 3 miliony do naszej działalności, to nie dostaniemy 3 miliony, tylko dostaniemy 2 miliony tam 100 tysięcy. Bo ten zysk z działalności pozostałej zostaje wliczony do rekompensaty.
Jeszcze mogę jedno pytanie? Z tej kwoty ogólnej, którą widzimy w 2023 roku, jaką kwotę stanowi działalność parkingowa?
Działalność parkingowa jest w granicach 150 tysięcy ma zysk. Może ja wiem, o co chce pan zapytać, to panu wyprzedzę. NPK ma dwa rodzaje działalności parkingowej. Jedna to są place parkingowe, proszę to rozróżniać, a drugie to jest strefa płatnego parkowania. Jeżeli pan pyta o parkingi, to około 150 tysięcy zysk.
A strefa?
Strefa
jest na zero.
Strefę my rozliczamy tak samo jak komunikację miejską, czyli my działamy na zasadzie rekompensaty, dopłaty do kosztów. Czyli zbieramy określoną kwotę, przekazujemy do MZT całą, a potem jest nam wypłacany procent, czyli to za naszą, no plus tam 6% rozsądnego zysku. Czyli działanie SPP to jest zupełnie inaczej rozliczane niż działalność parkingowa. To są dwa odrębne, dwie różne rzeczy.
Takie bardzo proste pytanie. którym miejscu znajdziemy w tej kwocie opłaty za parkowanie? Mówimy o obsłudze, o tym 150 tysięcy złotych, czy mówimy o tym zerze? Bo tak nie za bardzo zrozumiałem, gdzie tu szukać tych pieniędzy.
Jeżeli panu chodzi o SPP, to ma pan zero. Tam nie jesteśmy w stanie na tym zarobić, bo my nie jesteśmy obsługującym tylko parkingi, czyli cała kwota zebrana na mieście
idzie do miejsca.
SPP jest kwotą, którą pobiera miasto. MZD jest zarządzającym i my do MZD każdą złotówkę ze wybraną z parkomatu wpłacamy na konto MZD. Więc ciężko mówić, że my na tym coś mamy zarabiać, tak? My tylko wykazując koszty, jakie ponosimy, żeby
usługiwać
to, to z miasta dostajemy na pokrycie tych kosztów. I to jest wszystko. Czyli parkingi SPP są... nieprzychodowe, tak?
Natomiast działalność parkingowa to są trzy place. To jest plac Romanowskiego, na ulicy Romanowskiego pod panoramą. To jest plac na Grybowskiej, jeszcze na Matejki i niedawno był ten na Długosza. I tam dzierżawimy te place od miasta. I tamta działalność parkingowa opiera się zupełnie na innych zasadach. My płacimy dzierżawę za place, a to, co uzbieramy i wygenerujemy na tym zysk, to to nam zostaje, no znaczy jest tutaj w zysku z pozostałej działalności. Poproszę następny slajd. Szanowni Państwo, który to jest numer slajdu? 6. Tu mamy taki mocny slajd. Szanowni Państwo, były prezydent Ryszard Nowak działał na szkodę spółki MPK. Ponieważ w latach 2013-2018 nie wypłacił spółce całości należnej rekompensaty za wykonaną usługę przez MPK. Co do tego niebieskiego, to odniosę się na samym końcu. Szanowni Państwo, mój poprzednik, były prezes, ...26 marca złożył do sądu pozew, wnioskodawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, złożył pozew przeciwko miastu. Nie będę rozpatrywał tu sprawy, dlaczego on to zrobił, bo pewnie ja, gdybym się znalazł na jego miejscu, musiałbym to samo zrobić, bo to wynika z kodeksu spółek handlowych. On to musiał zrobić. Ale skupmy się na tym, co było treścią pozwu. Treścią pozwu, strona pozwana, miasto Nowy Sącz, treścią pozwu była zapłata na rzecz wnioskodawcy kwoty 2 781 520 zł, to jest dokładnie z groszami, tytułem niedopłaty brakującej rekompensaty za lata 2013-2017. To wpływa do sądu 26 maja 2019 roku, czyli na 4 dni przed moim przyjściem. Ja obejmuję stanowisko 1 kwietnia. Sąd na ten wniosek, na ten pozew odpowiada 4 kwietnia. 4 kwietnia jest odpowiedź sądowa, że sąd zawiadamia o rozprawie, ale prosi o zawezwanie do próby ugodowej. Czyli prosi. No, to taki trochę absurd, że MPK, który jest 100% właścicielem, jest miasto, czyli MPK pozywa miasto o zaległą rekompensatę. W taki sposób, szanowni Państwo, w taki sposób, tu są ksera, ktoś potrzebuje, to chętnie będę udostępniał, proszę przekazać. Szanowni Państwo, w taki sposób MPK musiało dochodzić swoich należności za wykonaną usługę od ówczesnych władz. W taki sposób poprzednik, były prezydent,
zostawił spółkę w superstanie.
Traktował tą spółkę. Szanowni Państwo, następna rzecz, która jest pochodną tego wszystkiego. Biegli księgowi badający nasze bilanse, oni mieli umowy za ostatnie 3 lata, czyli ta firma, bo zazwyczaj biegli księgowi wygrywają swoje przetargi na zasadzie nie roku, tylko 3 lat. Biegli księgowi na podstawie wyników za ostatnie 3 lata, MPK za ostatnie 4 lata, wnoszą o to, żeby powołać walne zgromadzenie wspólników i aktem notarialnym oświadczyć, postanowić o dalszym istnieniu w ogóle MPK. Szanowni Państwo, zadłużenie z ostatnich lat dochodziło do połowy kapitału własnego spółki MPK. Co to oznacza? To już była przesłanka, jedna z przesłanek, bo tam są 3 przesłanki, do ogłoszenia upadłości. Tam jest jeszcze utrata płynności finansowej i inne, ale ta przesłanka. I biegli księgowi, badając sprawozdanie za 18 rok, wezwali właściciela, w tym momencie miasto, które reprezentuje prezydent miasta, żeby zwołał nadzwyczajne zgromadzenie wspólników i postanowił o dalszym istnieniu spółki. Co się dzieje? 5 kwietnia u notariusza odbywa się walne zgromadzenie wspólników. I uchwała 1, najważniejsza uchwała, o czym mówi? Mówi w sprawie dalszego istnienia miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego spółki z o.o. w Nowym Sączu. Działając na podstawie zgromadzenia wspólników, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania rocznego finansowego przez biegłych na dzień 31 grudnia, sporządzony przez Kancelarię Biegłych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników postanawia o dalszym istnieniu i funkcjonowaniu spółki. Szanowni Państwo, walne zgromadzenie 5 kwietnia to prezydent Ludomir Handzel. Prezydent Ludomir Handzel tym aktem notarialnym ratuje spółkę MPK. Ratuje spółkę MPK.
Przed bankructwem.
Szanowni Państwo, zaraz... Przed upadłością. Ja będę zaraz tutaj rozdawał, bo też mamy tutaj ksera tego aktu notarialnego. Co się dzieje później?
Czyli spółka została zostawiona na skraju upadłości przez poprzedniego prezydenta.
Dokładnie tak. Szanowni Państwo, 6 kwietnia, i tu jest uchwała numer 2, która mówi o tym, że prezydent natychmiast w zapłacie tej zaległej przekazuje do spółki 2 miliony złotych, więc chyba 6 kwietnia, dzień po tym akcie notarialnym, wpływa do spółki 2 miliony, a w lipcu, któregoś lipca, resztę 780 tysięcy. Tak, szanowni Państwo, wyglądała sytuacja spółki. Kto z Państwa chce sobie wziąć wypisy z tego aktu notarialnego, to one są tutaj na stole. Mogę je rozdać. Tutaj jest parę kart. Ktoś z Państwa potrzebuje, to proszę sobie zabrać. Szanowni Państwo, od 2019 roku zmieniło się w ogóle finansowanie spółki MPK. Spółka MPK funkcjonuje na zasadach prostych. Robi przewóz w danym roku, zaliczkowo otrzymuje pieniądze w zaliczkach w 1/12 każdego miesiąca, potem robi podsumowanie i w następnym roku obrachunkowym dostaje resztę do 31 grudnia następnego roku. Tak wygląda. Zresztą finansowanie spółki MPK od 10 lat się nie zmienia. Tak samo było za poprzedniej prezentury, też działało na zasadach rekompensaty. Tu nie ma żadnych innych sposobów finansowania. Finansowanie spółki MPK od 10 lat jest takie samo. Jakieś pytania do tego slajdu?
Do tego dokumentu. Ja mam takie pytanie liczne, bo pan powiedział o tym, że dopiero prezydent Handzel płacił należną rekompensatę, która wynikała z tego dokumentu. Mhm. A pytanie jest takie, kto generalnie w tym czasie sprawował zarząd, jeżeli chodzi o MPK?
Pan Krzysztof Mikacz.
W tym czasie, tak?
Tak, w tym czasie pan Mikacz. Pan Krzysztof Mikacz. On wcześniej był przewodniczącym Rady Nadzorczej, z tego co wiem, a potem był, do momentu mojego przyjścia, był prezesem.
A Rada Nadzorcza wtedy wyglądała?
Nie wiem. Mnie wtedy nie było. Szanowni Państwo, poproszę o następny slajd. MPK miało zawsze pod górkę. Trzeba było rozwiązywać problemy. Tych problemów było bardzo dużo tu po moim przyjściu. Szanowni Państwo, przychodzę 1 kwietnia do spółki jako prezes zarządu i Co zastaję? Po mieście, po Nowym Sądzu jeździ 24 nowe autobusy zarejestrowane, żaden nie jest zapłacony. Żaden. Patrzę do faktur, a faktury mówią, tam jest długi termin płatności. No jest to normalne, płaci się zawsze na koniec terminu płatności. Ale co się dzieje? Na skutek tych wszystkich perturbacji, tych, że trzeba było powziąć taką uchwałę o tym postanowieniu dalszego istnienia spółki, na skutek tego niedopłacenia tych 2 700 000, bank, który nam finansował udział własny na zakup autobusów, ja będę wymieniał jego nazwy, tam są dokumenty, wypowiada nam umowę kredytową. Wypowiada nam na kwotę 3 700 000. Mamy pieniądze od marszałka z instytucji finansującej, tą dużą kwotę, na poszczególne transzami przelewaną, ale nie mamy swojego down paymentu, nie mamy swojego udziału własnego, bo bank wypowiada umowę. Działania banku były podyktowane fatalną sytuacją finansową, tak się tłumaczą, że fatalna sytuacja, 5 lat pod rząd strata od 13 do 17, strata na wyniku w sumie 3 400 000, bo suma tych strat tam za te 5 lat to jest 3 400 000. Do tego dochodzi jeszcze niezapłacona ta rekompensata za poprzednie lata, 2 780 000. I co się dzieje? Bank wypowiada umowę. Szanowni Państwo, ta firma była tak biedna, że na swój udział własny w projekcie musiała brać kredyt. W mojej poprzedniej działalności w biznesie prywatnym było zawsze tak, że udział własny to był własny. Czyli jak kupowałem jakiś środek transportu i 20% miałem mieć zapłacić z dołu, jako down payment, ten udział własny, to były moje własne pieniądze, leżące na koncie. A w tym momencie co? Spółka NPK na swój udział własny musi brać kredyt. Proszę sobie wyobrazić, jaka była sytuacja. Rozmawiamy z bankiem, przyjechał pan dyrektor z Warszawy, pani dyrektor, nasza opiekunka z Katowic. Pytam, jakie jest rozwiązanie sytuacji? Jeżdżą zarejestrowane 24 autobusy. Nie ma pieniędzy na ich zapłacenie. Musi być, bank oświadcza, że musi być zawarta umowa wsparcia. To jest taki produkt bankowy, umowa wsparcia. Pytam się, na czym ta umowa wsparcia ma polegać? Ta umowa wsparcia ma polegać na tym, że miasto ma zagwarantować finansowanie tego kredytu, tak by zabezpieczyć. Szanowni Państwo, znowu prezydent miasta, Ludomir Hanzel, wspólnie z panią skarbnik, po raz kolejny ratują NPK. Podpisują umowę wsparcia i po raz kolejny, proszę, tu jest umowa wsparcia, po raz kolejny ratują spółkę NPK. Szanowni Państwo, dużo problemów nas spotkało po naszym przyjściu tutaj. NPK w oczach finansistów, bankowców, księgowych było w 18 roku bankrutem. Zresztą widzicie, jakie rzucali nam kłody pod nogi. No gdziekolwiek, cokolwiek chcieliśmy robić, było wypowiedzenie albo było dodatkowe zabezpieczenia. Czy tutaj są jakieś pytania do tego slajdu? Proszę następnie. Szanowni Państwo, tak, mam, tylko nie wiem, jak zacząć tłumaczenie tego slajdu. Powiem tak, niekompetencją, na szczęście, byłego już włodarza miasta było widać na każdym kroku. Szanowni Państwo, on jako jedyny w Polsce chyba nie wiedział, że Ursus jest bankrutem. Wszystkie miasta już w 18 roku, znaczy wszystkie miasta, które zawarły umowę z Ursusem, Zielona Góra, Warszawa, naliczały kary do fabryki Ursus, która mieściła się w Lublinie, a pan włodarz, były miasta, wspierał tą inicjatywę i w obecności władz miasta zarząd 10 października podpisał umowę z Ursusem. Z bankrutem. To o tym było głośno w Polsce, o tym się głośno mówiło. Nie wiem, dlaczego ta umowa została podpisana. W ratuszu następuje podpisanie tej umowy. Szanowni Państwo, ja zaraz po przyjściu, po objęciu stanowiska prezesa zarządu w kwietniu, widząc, co się dzieje, reagowaliśmy na bieżąco, kontaktowaliśmy się z Ursusem, nie odbierali telefonów, w ogóle byli niedostępni, na pisma nie odpowiadali, więc ja od razu po konsultacji ze specjalistami, finansistami, za zgodą właściciela, prezydenta Ludomira Handzla, tą umowę rozwiązuję. Szkoda było czasu. Szanowni Państwo, tym sposobem, że zadziałałem tak szybko, uratowałem dla Nowego Sącza 7 600 000. Uratowałem. My mieliśmy projekt do 2020 roku skończyć. Ursus nas cały czas zwlekał, mamił, że dostarczy te autobusy, że ten projekt zostanie zrealizowany. Nie było na to szans żadnych. Sygnały płynęły już z całej Polski, że rząd się wycofał z finansowania tej spółki i nie ma szans na realizację tego projektu. Tak mówiąc krótko, rozwiązałem tą umowę, uratowałem dla miasta 7 600 000. Szanowni Państwo, co mogę powiedzieć? No tak powinno się dbać o publiczne środki. Ja to wyniosłem z prywatnego biznesu.
A wpłynęły jakieś pieniądze na konto Ursusa w międzyczasie?
Już powiem. Bardzo dobre pytanie. Nawet tego nie miałem zapisanego, ale dobrze, że Pan to podjął. Dostaliśmy z gwarancji ubezpieczeniowej, dostaliśmy 200 000 zł. Bo każda umowa jest objęta gwarancją ubezpieczyciela, tak? Czyli MPK dostało 200 000 na skutek braku niezrealizowanego projektu. Natomiast teraz cały czas prawnik do tej pory rozmawia ze syndykiem upadłego przedsiębiorstwa, ale raczej nie mamy na co liczyć. Nie powinno być żadnych.
Majątek
jest żaden, a wierzycieli jest bardzo dużo, nie tylko my. Tak.
Kto na tej umowie się podpisał z Ursusem?
Zarząd spółki. Zarząd spółki.
Nie, bo tak zabrzmiałaby rządowa, tak pan powiedział.
Znaczy wie pan...
Nie kompetencja, bo nie, myślę, jakimi kategoriami generalnie... To jest bardzo istotne, żeby to wybrzmiało. Używacie państwo pewnych słów, które generalnie mogą się...
Dobrze.
...mylnie do przestrzeni, bo chciałbym to sprostować.
Dobrze, więc już panu odpowiadam na to pytanie. Kto jest właścicielem spółki? Właścicielem spółki jest prezydent.
Ta sama spółki NIK, która buduje
stan... Ale mnie nikt nie interesuje. Rozmawiamy o MPK. Ja kto jest właścicielem spółki?
Ta sama spółki Nowa, która tak naprawdę z bankrutem, która miała problemy...
Ale to wie pan co, bo pan tu opowiada jakieś rzeczy, że Nowa jest bankrutem. Nie mam takiej wiedzy, wie pan, na ten temat. Rozmawiamy o MPK. Tak, umowę podpisał ówczesny zarząd, ale ta umowa, szanowni państwo, była podpisana 10 października. Ursus zanotował stratę za 18 rok 140 milionów. Już w połowie roku było wiadomo, że spółka jest na krawędzi bankructwa. Więc szanowni państwo, po co była podpisywana ta umowa? Po co? Żeby tylko groziła utrata środków. Co robimy w MPK? Mamy bardzo mało czasu. Piszemy wniosek do instytucji finansowej, do marszałka. Prosimy o zmianę rzeczową projektu. I te dwa autobusy zamieniamy na 6 autobusów nowych gazowców. Zostaje szybko napisana specyfikacja, szybko ogłoszony przetarg, w miarę się nie było odwołań, czyli było bardzo mało czasu i dzięki tylko naszemu sprytowi i pracownikom tutaj, naszemu zespołowi projektowi, udaje się zamienić, nie stracić tych środków i zamienić je na 6 autobusów gazowych. Poproszę następny slajd.
Jeżeli Pan Prezesie, mogę jeszcze tylko w ramach uzupełnienia.
Dobrze.
Bo nie pada ta kwota. Czy jakieś środki MPK przeznaczyło do Ursusa? Bo tam rozumiem,
nie.
Że
nie było... Nie, żadne. No jakie środki?
Okay,
nie, MPK nic. Była podpisana umowa. Oczywiście przecież płaci się wtedy, jak jest umowa zrealizowana. Nie było żadnych zaliczek, nie było nic. Odzyskaliśmy tylko z ubezpieczalni, odzyskaliśmy 200 000 jako polisa zabezpieczenia tego kontraktu.
A czy na skutek tego, przepraszam, zostało jakieś, nie wiem, dofinansowanie, które było na tym projekcie, nie wiem, jak to było finansowane?
Nie, nic. Tłumaczę panu. 7 milionów środków, które gdybyśmy czekali, zwlekali i czekali na Ursus do końca roku, to byłyby stracone środki. MPK by już tych... Trzeba było je oddać. One by w ogóle nie zostały wykorzystane. Mieliśmy bardzo krótko czasu i te 7 milionów zostało z Ursusa przesunięte na 6 autobusów gazowych. Szanowni Państwo, Następny slajd. Były gospodarz miasta dużo mówi o sprzątaniu po innych. Prawda jest taka, że to ja musiałem po nim sprzątać. Szanowni Państwo, w MPK zostawił były włodarz miasta 900 ton śmieci. To groziło katastrofą ekologiczną. Szanowni Państwo, że ja nie wiedziałem w 19 roku, że były włodarz miasta jest taki chętny do sprzątania, bo wtedy bym go zaprosił i poprosiłbym, żeby mi pomógł to wysprzątać. 1 kwietnia po objęciu tutaj prezesury chodzimy z panem wiceprezesem po placu, przejmujemy obiekt i tam w tej części działki 150 metrów stąd w linii prostej zastajemy naszą działkę, nasz teren ogrodzoną, zamknięty szlaban i tony śmieci. Szanowni Państwo, rok czasu nam zajęło. Rok czasu nam zajęło, żebyśmy się z tym problemem uporali. Jak orientowaliśmy się, to szacunkowy koszt usunięcia tych śmieci to było około 1 000 000 zł. MPK nie wydała ani złotówki na to. My tych śmieci po prostu pozbyliśmy się. Zmusiliśmy najemcę tego terenu do tego, aby uprzątnął ten plac. Jakieś pytania odnośnie tego slajdu?
Rozumiem, te śmieci były spalowane w związku z jakąś wykonywaną działalnością prywatnego podmiotu.
Tak, 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 tak. Tu są zdjęcia. Można oprócz tego to takie mamy jeszcze tutaj archiwalne zdjęcia. Tak.
To nie poprzedni błąd, ale to tam śmieci, tylko firma prywatna, która wynajmowała ten plac.
Która upadła, właśnie upadła w międzyczasie, to też trzeba powiedzieć.
No właśnie. No jak to nie, no ale jeżeli poprzedni włodarz chwali się, że ma wpływ na to, że wybudował dworzec MPK na Batorego, co też uważam, że nic do tego nie miał, ja osobiście, no to nagle tak, to co dobre to jest jego, a to co nam zostawia to już jest nie jego, tak?
Ja tylko próbuję wyjaśnić, że te aspekty popadają dość mocne słowa, tutaj było konkretnie powiedziane o poprzednim włodarzu, pozostawił te śmieci.
No tak, no to, ale kto je pozostawił? Zarząd, który był powierzony, namaszczony przez byłego włodarza. No to kto gospodarował na tym terenie?
Nie prywatna jakaś firma, która wynajmowała, tylko zarząd poprzedni, tak? No,
zarząd spisał poprzedni umowę z najemcą, który pozostawił...
Tego by przyszłość pan odpowiedzialny zgodnie na podmioty, które nie ma...
No na właściciela. Zawsze właściciel jest odpowiedzialny.
Dobrze.
Zawsze. Szanowni Państwo, poproszę o następny slajd. Wynagrodzenia pracowników firmy MPK tak się kształtowały. Powiem tylko tyle, że obecny włodarz miasta bardzo dba o swoich pracowników, jest jej właścicielem tej firmy. Znajduje czas na spotkania. We firmie mamy dwie organizacje związkowe. Mamy Związek Solidarność, mamy Związek Niezależnych Kierowców. Z tego co wiem, to nawet poza mną umawiają się na spotkania z prezydentem, z właścicielem firmy, rozmawiają o podwyżkach, rozmawiają o problemach i można powiedzieć tak, że wywalczyli sobie, można to tak powiedzieć, wywalczyli sobie takie tutaj przedstawione podwyżki. Właściciel miasta, tu jest pokazane, jakie były zarobki w 2014 roku, jakie były w 2018 roku, jaki jest przyrost za 4 lata, jaki jest przyrost za ostatnie 4-5 lat, jest pokazane.
Są kwoty brutto czy netto?
To są kwoty brutto. Wszędzie podaje się kwoty brutto. Szanowni Państwo, czy tu jest potrzebny jakiś komentarz do pytania, do tego slajdu?
To są fakty.
To są fakty. To są dane z księgowości. Poproszę o następny slajd. Szanowni Państwo, teraz kilka slajdów pokazujących inwestycje i remonty. W latach 2019-2023 zainwestowaliśmy około 6,5 miliona w infrastrukturę tu, przy ulicy Wyspiańskiego. W to jest wliczony również dworzec przy bulwarze Narwiku. Dworzec przy bulwarze Narwiku około 1 300 000 netto. My zawsze mówimy w kwotach netto teraz, bo wiadomo, że VAT w przypadku naszej firmy jest, jest podatkiem do odliczenia. I teraz tak szybko takie slajdy. Posiadamy na terenie naszej bazy, posiadamy dwie hale. Jedna hala jest halą obsług, druga hala jest halą napraw. To jest hala obsług z tej strony, tutaj od przyjazdu od ulicy Zielonej. Szanowni Państwo, tak wyglądała w 2019 roku. Stare bramy, stare drzwi, w ogóle wartość energetyczna nie spełniająca żadnych norm, czyli tam nie było żadnej izolacji, termoizolacji. Okna tu poniżej na tym slajdzie po lewej stronie, okna pojedyncze w ramach metalowych, bardzo w fatalnym stanie, nawet są niektóre powybijane, one miały takie jeszcze te zatopione w szkle te siatki, czyli takie jak gdyby, nie wiem jak to nazwać, antywłamaniowe, czy zbrojeniowe. Tak wyglądała hala obsług. Szanowni Państwo, dziś ta hala wygląda w ten sposób. Nie pamiętam dokładnie kosztu inwestycyjnego, ale to chyba coś koło 700 tysięcy. Wymienione zostały 13 bram garażowych. Została hala ocieplona specjalną taką pianą termomizacją. Od razu ta pianka była z elewacją. W środku musieliśmy wydzielić, ponieważ weszliśmy w technologię autobusów CNG, więc musieliśmy wydzielić dodatkowe kanały, miejsce na autobusy CNG, które się zupełnie innymi kryteriami noszą. I okna zostały wymienione na nowe, cała termomodernizacja. To jest ta hala tutaj, którą można zauważyć przy ulicy Wyspiańskiego od ulicy Zielonej. Poproszę o następny slajd. Szanowni Państwo, od ulicy Wyspiańskiego były takie stare budynki, takie paskudne. Tutaj pamiętacie tą taką niebieską halę. Był taki nieużywany, kiedyś to była dyspozytornia, ten biały budynek. No, było tutaj bardzo dużo budowli, takich, które w ogóle były nieużywane, tylko zajmowały miejsce. Podejmujemy decyzję o wyburzeniu, burzymy, usuwamy tą halę niebieską tutaj, która była przy Wyspiańskiego, burzymy jak to nazwam, domki, takie tutaj przy wjeździe do MPK, takie budowle stare i w tym miejscu po lewej stronie, po prawej stronie widać, jak wygląda parking dla pracowników teraz, jak wyglądają już zagospodarowany teren. Następny slajd poproszę. Szanowni Państwo, po tych nieszczęsnych śmieciach, które zastaliśmy, tam wokół tych śmieci była kotłownia stara. Ta kotłownia jeszcze za czasów siermiężnego socjalizmu ogrzewała WPK, PKS i chyba Nowomag. Totalnie to budynek w ogóle nie spełniający żadnych norm, nadawał się tylko i wyłącznie do wyburzenia, więc podejmujemy decyzję, wyburzamy ten teren, dzielimy go na połowę, jedna z połówek idzie pod dzierżawę do bardzo solidnej firmy, która płaci nam niezłe pieniądze za najem, a na drugiej połówce zostaje wyremontowany plac i zostaje wybudowana stacja CNG, ponieważ już wiedzieliśmy, że będą przychodziły autobusy zasilane gazem ziemnym, więc tam zostaje wybudowana stacja CNG. Proszę następne.
Mam pytanie do tego slajdu?
Tak.
Takie padło pytanie od jednej z mieszkanek na Facebooku. Dlaczego ta stacja nie jest udostępniona mieszkańcom tankowania CNG pojazdów prywatnie?
Już panu odpowiadam. Żeby sprzedawać na zewnątrz paliwa, to trzeba mieć po pierwsze koncesję. Po drugie, koncesja, którą musielibyśmy wykupić, nie jest tanią rzeczą. Orientowaliśmy się, pojazdów zasilanych gazem ziemnych jest bardzo mało. Bardzo mało na terenie Sącza. Głównie są to samochody te, które tankują LNG, LPG, przepraszam, na stacjach benzynowych. Więc zasadność ekonomicznie kompletnie nieuzasadniona. Pozyskamy koncesję, zapłacimy za nią i raz na miesiąc przyjedzie samochód i będzie tankował tutaj paliwo. Zupełnie w chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, nieuzasadniona zupełnie ekonomicznie inwestycja. Jeżeli pojawiały się będą na rynku pojazdy zasilane tym gazem, wtedy być może podejmiemy taką decyzję, że wystąpimy o koncesję i zaczniemy sprzedawać.
Mogę pytanie uzupełniające?
Tak.
Ten koszt konkretnie tej koncesji, jaki jest, to po pierwsze, a po drugie, to jeżeli chodzi o samą stację CNG. Najbliższa taka dla mieszkańców prywatnie, gdzie ewentualnie mogą takie paliwo zatankować?
W Tarnowie. Najbliżej w Tarnowie.
MPK Tarnów, okej. Okay. A jaka ilość samochodów?
Nie MPK Tarnów. W Tarnowie stacja CNG jest własnością PSG, Polskiej Spółki Gazowej, a że ona się znajduje przy bazie MPK.
Jeżeli mogą skończyć pytanie,
tak.
Jaka już pojazdów na dzień dzisiejszy się porusza po Nowym Sączu zasilanych CNG?
Nie wiem, nie mam takiej wiedzy.
Znaczy, bo pan powiedział, że jest bardzo mała.
Wie pan co, do mnie osobiście nie zwróciła się jeszcze żadna osoba, która by pytała o tankowanie CNG. Pan powiedział, że jakaś mieszkanka nam, nie wiem, na Facebooku zapytała pana o to, więc panu odpowiadam. Zupełnie nieuzasadnione na razie ekonomicznie to, żeby pozyskać koncesję i sprzedawać na zewnątrz gaz.
Jeszcze limit 20%, którego spółka.
No to na ten temat to już w ogóle.
To nawiązuje, że jakby szukamy wyjścia z tego, żeby jakby ta jakaś powierzchnia poprawiała i tak dalej, natomiast nie lubimy nic w tym kierunku, co mogłoby tak naprawdę zmotywować mieszkańców, tylko mogli się skończyć, jakby, tak? Zmontować mieszkańców tego, żeby na przykład robili tego typu kwestie, jak zainwestowali na ten CNG do prywatnych samochodów, żeby to oni mogli uczynić to pierwszą chciwą stację, jak mi się wydaje.
No tak,
wie pan, policzą pan, jakie są koszty przy CNG, a jaka jest różnica między LPG.
Ja dlatego to pytam, bo padło takie pytanie, więc pytam pana
mieszkańców. Więc nasza odpowiedź jest prosta. Na razie znikoma według nas byłaby sprzedaż tego paliwa, zupełnie nieopłacalne, narazilibyśmy sądeckiego podatnika na koszty. Wtedy dopiero mielibyśmy zarzut, że stacja przynosi stratę, bo nie sprzedaje tyle paliwa, a koncesja, nie wiem, pracownik, który by tam musiał tankować te pojazdy, przecież to są jakieś koszty i wtedy mógłby być zarzut dla nas, że jest o niegospodarność, że robimy coś, co nie przynosi efektu ekonomicznego.
Ale analiz generalnie
odbiegało od tematu konferencji.
Nie, to jest o CNG, dlatego pytam o CNG.
To jest no to CNG, jeszcze raz odpowiadam panu. Na tą chwilę nieuzasadnione ekonomicznie. Nieuzasadnione ekonomicznie. Poprosimy o następny slajd. Proszę państwa, ulica Bulwar Narwiku. Po prawej stronie tak wyglądała. Połamany asfalt, w ogóle tam w ogóle był dziki parking, to znaczy parking przez nikogo nie zarządzany, każdy korzystał z tego parkingu jak chciał, robił co chciał, nie były pobierane opłaty, nie wiem dlaczego, twierdzę, że to było działanie na szkodę miasta, jeżeli tam nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby ten jak gdyby plac zagospodarować i pobierać opłaty za parkowanie. No był dziki parking. Co robi zarząd? W 2021 roku w grudniu odbieramy, 6 grudnia podpisujemy końcową jak gdyby odbiór z wykonawcą, przejmujemy ten dworzec. Jest to dworzec przesiadkowy. Uważam, że jest to bardzo dobra wizytówka miasta. Jest to na wjeździe do miasta. Jest się czym pochwalić. Mieliśmy na jesień zeszłego roku, była tutaj konferencja organizowana w Perle Południa dla prezesów, między innymi dla prezesów wszystkich MPK-ów w Polsce. Jest taka utarta tradycja, że na jakim terenie odbywa się taka konferencja, to potem gospodarz, czyli prezes MPK z danego jak gdyby terenu zaprasza na zwiedzanie bazy, czy pokazuje swoje obiekty, więc opisane był bardzo dobry artykuł o nas w prasie krajowej, w jaki sposób spółka jest zarządzana. Mamy ten biuletyn taki ogólnokrajowy, który wychodzi, możemy państwu przedstawić, prezes może przynieść za chwileczkę, chwalący nas, że te inwestycje są bardzo dobre dla spółki i dla komunikacji w Nowym Sączu.
Mam takie pytanie, czy według pana opinii bezpłatne parkowanie jest niegospodarnością, tak?
Proszę pana, jeżeli ja bym był gospodarzem, jak mi pan takie zadaje pytanie, to panu odpowiem. Gdybym ja był gospodarzem i miał taki plac, no to ja bym wprowadził tam pobór opłaty za parkingi. No przecież dzisiaj pan jedzie do Kauflandu, jedzie pan do Lidla, gdziekolwiek pan jedzie, wszędzie za parking się płaci. Dlaczego po drugiej stronie ulicy, nie, tam gdzie teraz jest ten supermarket, ma być dziki parking bez pobierania opłat?
No nie, ja tylko pytam w kontekście kontekście tego, że obecny włodarz prowadził bezpłatne kartony, więc pytam...
Ale to wprowadził na kartę Nowosądeczanina. Niech pan nie myli w ogóle tematów.
Jak się posługujemy tutaj, no bezpłatne parkowanie, rozumiem, że jest, przez pana, według pana opinii jest uznawane za niegospodarność.
Proszę pana, bezpłatne parkowanie na placach, takich, które zostały stały opuszczone, o tym mówię.
Na parkingi generalne są trzeba, na placach, bo
jeden jest tam. Jasne, niekoniecznie opuszczone.
Niekoniecznie opuszczony. Poproszę następny slajd. Szanowni Państwo, następna hala, hala budynek warsztatowy i hala napraw. To jest ta z kolei z tej strony, czyli w stronę Nowomagu. Szanowni Państwo, zdjęcia po lewej stronie. Tak wyglądała, w tej chwili kończymy, wykonawca kończy remont. Czyli cała termomodernizacja tego budynku. Niestety na dach nie mieliśmy, na nowy dach nie mieliśmy pieniędzy, więc zrobiliśmy remont dachu, natomiast resztę, wymiana okien, wymiana wszystkich drzwi i obłożenie warstwą 20-centymetrową steropianu. Piękna elewacja, elewacja nawiązująca do budynku biurowego. Koszt około 800 tysięcy złotych netto. Myślę, że w takiej kwocie się zajmiemy. Przy okazji MPK, chciałem powiedzieć, że MPK ma swoją ekipę budowlaną, 3-4-osobową, która wykonuje remonty i tam pokazane jest w środku, jak nasza ekipa remontowa wykonywała remonty w korytarzu. Tak strasznie nam zależało i bardzo nam na czasie zależało i na wykonaniu jak najszybciej tych remontów, bo strażacy dobijali się, nie mieli gdzie innej możliwości wynajmu swojej siedziby, więc skorzystali jak gdyby z naszej gościnności. My wyremontowaliśmy pod nich 3 pomieszczenia. Umowa jest zawarta na około dwa i pół roku będą tutaj u nas przebywać. Już szybko zrobiliśmy rachunek ekonomiczny, że po 2 latach wróci nam się ta inwestycja, a przecież nam to zostanie, ten remont tych pomieszczeń. Następny slajd poproszę. Szanowni Państwo, Mejnia. 24 nowe autobusy w 2019 roku były myte przez tą Mejnię, co tam Państwo widzicie z lewej strony. Taką Mejnię zastaliśmy. Jak ja tutaj przyszedłem na początku kwietnia, zobaczyłem, jak autobus wyjeżdża z Myjni, to się za głowę złapałem. Uszkodzony lakier, porysowany lakier. Szanowni Państwo, natychmiast wyłączyliśmy tą Myjnię z działalności. Myliśmy autobusy u pana tutaj, bodajże Magiery, czyli tam za Nowomagiem, na prywatnej Myjni. Wyłączyliśmy tą Myjnię z obiegu i w ciągu paru dosłownie miesięcy wyremontowaliśmy posadzkę i zakupiliśmy nowe urządzenie. Remont tej hali, tego kanału kosztował około 170 tysięcy netto, a urządzenie 40 tysięcy euro, gdzieś około 170 tysięcy razem, 350-370 tysięcy netto kosztowała nas cała Myjnia. Dopiero wtedy mogliśmy tymi nowymi autobusami wjechać i je myć. Następny slajd. Szanowni Państwo, MPK jest przedsiębiorstwem militarnym, czyli w razie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, jak wojny, czy jakichś działań takich nieprzewidzianych, od razu MPK podchodzi pod jak gdyby rozkazy wojska. Mówiąc krótko, jesteśmy przedsiębiorstwem militarnym, dlatego wszystkie mogące nastąpić wydarzenia muszą być przez spółkę zabezpieczone. To, że MPK jest przedsiębiorstwem militarnym, to wiadomo, było od już leci, bo zawsze to tak funkcjonowało. Szanowni Państwo, agregat prądotwórczy to jest rzecz bardzo potrzebna. W razie wyłączenia prądu nie jesteśmy w stanie nawet zatankować autobusów. Jest to rzecz bardzo potrzebna, więc decyzja była nasza natychmiast, skoro jeszcze wybuchła, jeszcze tak spotkała nas tutaj historia, że wybucha wojna na Ukrainie w lutym, My, oczywiście psychoza strachu, co to będzie, my nie mamy żadnej możliwości funkcjonowania po wyłączeniu prądu, więc decydujemy się na zakup agregatu prądotwórczego. To następuje, jest on zamontowany, działa, jest w stanie dzisiaj zasilać po wyłączeniu prądu. To jest silnik dieslowski, jest w stanie zasilać całą bazę na wskutek gdyby prądu. Po lewej stronie mamy pokazane nowe parkingi. To też inwestycja 1400 metrów kwadratowych w tamtym roku. O, to już jest półtora roku temu. Czyli w 2020 roku, na koniec 2022 roku jest zrealizowany już taka stojanka, to nazywamy, dla 30 paru autobusów. Oświetlenie LED-owe, to też jest nasza inwestycja. Autobusy już nie stoją w takich wytłoczonych, zagłębionych rowach, gdzie było pełno wody i błota. Jest już parking wybrukowany kostką brukową. Następne. To są te wyniki finansowe, szanowni państwo, które ode mnie otrzymaliście. Chciałem tutaj przedstawić i poprzez was zadać pytanie kandydatowi na, który kandyduje teraz na Urząd Miasta Prezydenta Nowego Sącza, skąd się u niego wzięły za 14 rok do 18 zyski w tej firmie. No, zysków nie było. Tu jest przedstawione jakie wyniki finansowe spółka miała w poszczególnych latach. Mamy 14, 15, 16 rok. Całość to jest około 3 400 tysięcy. Wcześniej to było to, co biegli tam podnieśli, że o tej uchwale podjętej o dalszym funkcjonowaniu spółki MPK. Macie slajdy, poproszę następny. Szanowni państwo, to jest nagranie z RTK, jesień ubiegłego roku. Pan Michał Dziennikarz zadaje pytanie, jeżeli Ryszard Nowak zostanie prezydentem, i prezydent odpowiada: mogę to zapowiedzieć, oczywiście, że darmowej komunikacji nie będzie. Jest to cytat wypowiedziany przez pana byłego prezydenta, kandydata. O, materiał jest nawet 26 czerwiec 2023 roku. Szanowni państwo, jest jeszcze jakiś slajd? No, poprosimy. No nie, chcieliśmy złożyć życzenia świąteczne. MPK się rozwija, szanowni państwo. MPK działa bardzo dobrze, nie ma żadnych problemów. Finansowany jest w terminie, na czas. Szanowni państwo, jeżeli ktoś mówi, że MPK przez ostatnie lato kupiło hulajnogi, ekspres do kawy, to nie jest poważny poziom do dyskusji. Ja w taką dyskusję nie wchodzę. To nie jest, to jest mało poważne. Ja rozumiem, że kampania wyborcza powinna mieć swoje granice. Nie wolno oszukiwać mieszkańców, ordynarnie kłamać. Szanowni państwo, jestem dumny z tego, co wraz z załogą za ostatnie 5 lat udało nam się tutaj dokonać. Jak zmieniliśmy tą firmę? Nie byłoby to możliwe bez terminowego finansowania spółki MPK przez obecnego prezydenta. Szanowni państwo, MPK to nowoczesna spółka, która wciąż się rozwija. Każdego roku prezydent dodaje nam nowych zadań. Widać, ma do nas zaufanie, że i wiarę, że sobie z tymi zadaniami poradzimy. Wydawanie karty nowosądeczanina, obsługa parkingów, obsługa strefy płatnego parkowania. To wszystko zostało zlecone MPK jako dodatkową działalność, której wcześniej MPK nie miało. I my w tym samym stanie zatrudnienia potrafiliśmy się zorganizować. Bo zatrudnienie wcale nie odbiega od tego, co było w 18 roku, które jest teraz. Z dumą realizujemy sztandarową obietnicę prezydenta miasta, czyli kartę nowosądeczanina. Na dzień dzisiejszy jest wydanych 56 120 kart nowosądeczanina. O czym to świadczy? Jednoznacznie o tym świadczy, że wprowadzenie zostało przyjęte przez mieszkańców miasta tego sztandarowego pomysłu. Radni miasta z PiS-u torpedowali, wyśmiewali się, byliśmy szykanowani w 2020 roku, że skąd te karty idą, że z Chin, były takie głosy. My pomimo tych trudności, tego wiecznego nieustającego ataku na naszą spółkę, myśmy robili swoje. Realizowaliśmy i od 1 stycznia 2020 roku wprowadziliśmy darmową komunikację. Szanowni Państwo, Karta Nowosądeczanina to bezpieczna droga do szkoły dla dzieci, dla młodzieży, bezpieczeństwo seniorów. To również dodatkowe uprawnienia i zniżki na wszystkie imprezy kulturalne, które są realizowane w mieście, w Nowym Sączu. Jest nam bardzo miło, że prezydent uwierzył w nas, że nam powierzył takie ciężkie zadania, a my z tych zadań chyba się wywiązujemy dobrze. Czy mamy jakieś pytania?
A jak są plany na przyszłość? Teraz chodzi mi o nowe autobusy. Będzie więcej? Kto będzie mieli zakup autobusu? Jak to wygląda na przyszłość?
Już odpowiadam. Proszę Pana, w kwietniu tamtego roku, dokładnie 30 kwietnia, złożony został wniosek do instytucji finansowej o zakup 5 autobusów z KPO.
Zielony transport.
Szanowni Państwo, tak.
KPO, są dwa projekty, które...
Szanowni Państwo, do tej pory nie ma środków. MPK nie stać jest zapłacić, kupić autobusy nowe bez finansowania. Czekamy na finansowanie. Jeżeli ono się pojawi, jesteśmy gotowi. Projekt mamy złożony. Będzie kwestia tylko szybkiego ogłoszenia specyfikacji, znaczy napisania specyfikacji i ogłoszenia przetargu. Czekamy na środki. Jak one się tylko pojawią, jesteśmy gotowi i posiadamy zespół tutaj pracowników, zespół projektowy, który momentalnie przystąpi do działania. Te, o które żeśmy teraz wnioskowali, bo ja wcześniej mówiłem o dywersyfikacji w zasilaniu pojazdów, bo różnie z tymi mediami jest, czasami gaz jest droższy, prąd droższy, tańszy, więc o te 5 autobusów, które żeśmy wnioskowali, to są autobusy elektryczne.
A ile jest autobusów do wymiany generalnie w ogóle jeszcze z tej flotki?
Oj, dużo.
Co najmniej 30.
Co najmniej 30. Te nowe MAN-y i te Solarisy, które przyszły 5 lat temu, no to też już nie są nowe pojazdy. Tu musi być cały czas płynna wymiana tych autobusów. Nie było pieniędzy przez ostatnie 5 lat, nie mieliśmy takiej możliwości, żeby zakupić pojazdy w projekcie, w dofinansowaniu. Czekamy na takie pieniądze, jesteśmy gotowi, jak się tylko pojawią takie środki, będziemy realizować.
Wyobraźmy sobie plan ładowania tego autobusu, czy...
Teraz, Szanowni Państwo, teraz zmieniła się technologia zupełnie. Teraz autobusy elektryczne mają ładowarki nasobne, to znaczy, że mają je razem z akumulatorami i jest tak zwana wtyczka, tak, w samochodach osobowych, tak zwana plug-in, i wtedy nie potrzeba robić pantografów, bo to jest bardzo wysoce kosztowe, czyli to ładowanie z dachu, tylko ładowanie wtyczkowe, plug-in.
Jeżeli mogę jeszcze ja, odnośnie autobusów nowych, używanych, takie pytanie, średni wiek tego autobusu i też średni przebieg szacunkowy, czy to jest, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów, 100 tysięcy, 300.
MPK nabyło w 2020 roku z projektu 6 nowych Solarisów o przebiegu w tej chwili...
Nowe, to były zero.
Tak, ale mówimy...
Dzisiaj mają ponad 200 tysięcy.
Dzisiaj, w chwili obecnej, te nowe Solarisy mają około 200 tysięcy przejechanych. My, jako MPK, ponieważ żeby była jak gdyby wydajność i jak to nazwać, tej inwestycji w stację gazową, nie robi się stacji gazowej tylko dla 5 czy 6 autobusów, żeby była już taka, wtedy nastąpiła potrzeba zakupu jeszcze dodatkowych autobusów. Skoro nie było projektowania, nie było środków projektowych, byliśmy zmuszeni do zakupu autobusów używanych. I zakupiliśmy 9, dzisiaj mamy w sumie 15 autobusów używanych, 15 autobusów gazowych na ten rodzaj paliwa.
Czy takie pytanie, czy do Państwa, jako do zarządu, albo do pracowników, być może MPK docierały takie informacje, że te nowe urządzenia do parkowania, że mamy taką lukę w programowaniu, która umożliwia parkowanie z kartą, mimo że jest tylko możliwe 2 godziny dziennie, to umożliwia parkowanie całodobowe, tak naprawdę bez limitu.
Nie. Ja o tym, na ten, nic mi nie jest wiadomo na ten temat. Nie było takich zgłoszeń, nie było takich. To są fejki.
Tak,
dokładnie tak.
To ja zgłaszam, żeby nie było to teraz oficjalnie, jakby zgłaszam.
Dobrze.
To jest tego typu wada programowania, która umożliwia partowanie całodobowe, tak naprawdę bez limitu.
Dobrze, no niech pan złoży na dziennik podawczy takie pismo. No na naturalnie, tak, ale jeszcze byśmy chcieli, żeby pan to na piśmie złożył, wtedy sprawdzimy. Trzeba podać, jaki parkomet, w którym miejscu, gdzie takie coś nastąpiło. Szczegóły, wie pan, bo to takie rzucanie, że, wie pan, to tak samo jak kandydat rzuca, że za ostatnie 5 lat ekspres do kawy i dwie hulajnogi na użytek własny. Tu się okazuje, że MPK zainwestowało 6 milionów. Oprócz tej hulajnogi i tych ekspresów do kawy.
No. Ja mogę odpowiedzieć tylko tyle, że pan sam podpisywał dokumenty finansowe spółki, w którym pan ten hulajnogi, ten ekspres umieścił jako inwestycje.
No
jak
tak.
Pretensje trzeba mieć do siebie, bądź ewentualnie pan
nie, 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 pretensje mamy, pretensje mamy do...
Tak, że środki, które się umieszczą również, natomiast ja mówię, ja powiem szczerze, że cała ta konferencja jest oparta o pewien sposób manipulacji, jest używany dużo jakichś słów górnolotnych, na interpretację pewnych faktów, sam ten obrazek rodem z TVPiS, piekło, niebo, już rozmawialiśmy o tym, że i generalnie to traktuję to jako element kampanii wyborczej. Przykro mi bardzo, bo myślałem, że to będą troszkę bardziej szczegółowe informacje. Ja na przykład chciałbym wiedzieć jako mieszkaniec, jakie były ogólne przychody za czasów pana zarządu MPK i jakie były wydatki na inwestycje.
Jest pan w totalnym błędzie. Jakbym wiedział, że jest piekło i niebo, to może bym byłego prezydenta dał na kolorze niebieski, ma obecnego na czerwonym. To wie pan, to jest takie humorystyczne, co pan tutaj opowiada. Ja uważam, że wy w tej prezentacji, jakie nadinterpretacje, jakie fakty? Tu są fakty, to są dokumenty księgowe, to są dokumenty ze sądów, to są dokumenty bankowe, więc akt notarialny u notariusza, więc co tu jest nadinterpretowane? Uważam, że rzeczowo przedstawiłem sytuację finansową w MPK, są zdjęcia, są wszystkie dokumenty, które świadczą o naszej 5-letniej działalności i mówię panu, że 6,5 miliona zostało zainwestowane w tą bazę i łącznie z bulwarem Narwiką. Tak.
A ogólne przychody spółki?
Ale jak przychody
spółki? W tym okresie, o którym 6,5 miliona złotych, o którym pan mówi, jakie były przychody?
Za jaki okres?
No w tym okresie, kiedy pan podaje kwotę 6,5 miliona, pan nie powiedział, jak to było.
Wie pan co? Ja teraz mam panu odpowiedzieć, jakie przychody były przychody spółki w 19, 18 i
niech pan złoży wniosek.
No dokładnie i my panu wyślemy. No. Na przychody spółki składa się wiele rzeczy. To jest sprzedaż biletów, to jest te najmy, to są odprawy dworu. No jak ja mogę teraz z głowy powiedzieć, jakie były przychody spółki? Pan się zwróci na piśmie, nie widzę żadnego problemu, przecież to nie jest tajemnica. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za to, żeście przybyli. Bardzo dziękujemy. Życzymy za Waszym pośrednictwem dla Was i dla mieszkańców Nowego Sącza zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Staraliśmy się, Szanowni Państwo, dosyć realnie pokazać i przedstawić, co tu się działo przez ostatnie 5 lat. Pierwsza konferencja była już w tamtym roku, bodajże we wakacje, pod tytułem Jak oni kłamią. Tam też zostały obalone totalnie kłamliwe zarzuty wobec nas. Do tej pory jest cisza, nie usłyszałem żadnego słowa. Przepraszam od tych pań, które nas w taki sposób obrażały, bo to jest mówienie takich kłamstw, to jest nieprawda. To jest bardzo niestosowne i nie na miejscu. Do tej pory nie ma. Przeszło bez echa. Najlepiej to tak obrzucić kogoś błotem, a potem niech zarząd się tłumaczy. Jeszcze raz dziękuję. Zdrowych, wesołych świąt życzę.